llena de cariño. Cuerpo y la colombia, y a sus sobres restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania.
A witają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Marek Szkudło, biskup pomocniczy i wikariusz generalny Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże,
Boże,
księże biskupie!
Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże, i Was, i studio, i wszystkich słuchaczy.
Ksiądz biskup święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1978 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Natomiast święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 2015 roku.
Obecnie ksiądz biskup jest koordynatorem formacji stałej kapłanów w Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz biskup należy również do zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw sanktuariów. My jednak wróćmy teraz do początków rozeznawania przez księdza biskupa swojego powołania. Ksiądz Bosko mówił kiedyś, że kiedy rozmawiam z młodymi, mówię im, że najcenniejszą perłą, którą mogą odnaleźć, jest poznanie własnego powołania. Co księdzu biskupowi pomogło znaleźć tę perłę i rozpoznać, że to właśnie kapłaństwo jest życiowym powołaniem księdza biskupa?
Muszę powiedzieć, że może nie było to takie rozeznanie szkolne czy książkowe, mianowicie, bo zrodziło się na pewnym trudnym doświadczeniu. Mianowicie między 4. a 8. rokiem życia byłem bardzo schorowany. Chorowałem często, podobno mi 2 razy świecili gromnice, bo już nie było możliwości wyzdrowienia, ale moi rodzice, moja babcia, o której się po prostu dowiedziałem potem po święceniach, że podobno w takich momentach trudnych mamie mówiła: słuchaj, nie martw się, zobaczy, że on jeszcze księdzem będzie. To ja się to dopiero w kapłaństwie dowiedziałem. Ale właśnie o co chodzi? Wracam do tych początków. Kiedy było tak trudno, ciężko, to rzeczywiście okazało się, że tam jakieś migdały ropne powodowały to, że zapadałem takie różne choroby. W końcu, kiedy zostały usunięte, no to wszystko wyszedło na prostą. Ale w tym czasie przeszedłem takie trudne doświadczenie, bo nawet w pierwszej klasie, kiedy przygotowywałem się z moją grupą klasową do pierwszej komunii świętej, to na 10 miesięcy roku szkolnego 7 przechorowałem. Otrzymałem promocję do następnej klasy. Zdałem jakiś egzamin, który był przed pierwszą komunią świętą, ale wiem, że proboszcz mnie nie dopuścił z moją grupą, ponieważ powiedział, że nie chodziłem na katechezę. No, ale nie chodziłem z powodu choroby. No, ale cóż, musiałem i takie doświadczenie przeżyć. Ale kiedy w przyszłym roku, czyli za rok, kiedy swoją siostrą przystępowałem do pierwszej komunii świętej, to potem proboszcz mnie zaprosił, żebym został ministrantem. Ja wtedy rzeczywiście jakoś pomyślałem sobie, że jeśli Pan Bóg mi ocalił życie, to powinienem się mu jakoś odwdzięczyć. Takie myślenie, że powinienem się mu odwdzięczyć za to, że podarował mi życie. I przyszła taka myśl, że właśnie w kapłaństwie. Byłem cały czas ministrantem, nigdy nie przestawałem nim być i do dzisiaj służę. I chcę być tym, który służy. Tak już dojrzewało to w różny sposób do tego stopnia, że właśnie kiedy po maturze miałem podjąć tę decyzję, to właśnie wiedziałem, że po prostu idę na teologię.
Kiedy właśnie już ksiądz biskup podjął tą decyzję, zastanawiał się nad tym wyborem. Często mówi się też, że ważna jest obecność kapłana, czy właśnie kierownika duchowego, który pomoże rozpoznać i utwierdzić w decyzji. Miał ksiądz biskup takiego towarzysza, który pomagał podczas rozeznania powołania?
Ja myślę, że no nie mogę powiedzieć, że miałem takiego jednego towarzysza, ale ci kapłani, którzy zostali postawieni na mojej drodze życia, to byli właśnie takimi przykładami, że oni mnie utwierdzali w tym, niewątpliwie. Utwierdzali mnie w tym rozeznaniu, że rzeczywiście ta droga jest moją drogą. I za to im dziękuję dzisiaj i pewne rzeczy jeśli chodzi o moją pobożność, o służbę w kościele, choćby przez tę służbę w gronie ministrantów, oni pogłębiali we mnie pewne postawy, żeby to nie było tylko na zewnątrz, nie była to jakaś takie bycie jakimś robotem, ale żeby to było autentyczne, żeby to było rzeczywiście samemu, żebym sam spotykał się z Panem Jezusem, ale też innym umożliwiał to spotkanie.
I po wstąpieniu do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zmienił się też na pewno tryb życia księdza biskupa. Jak wyglądało to braterstwo w seminarium i jak ksiądz biskup czuł się w tej wspólnocie alumnów?
Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze się czułem jako ten kurs taki najmłodszy. Na pierwszy rok, jak żeśmy przyjechali, przynajmniej miesiąc wcześniej, bo wówczas nasze Śląskie Seminarium Duchowne było w Krakowie, a więc przyjechaliśmy do Krakowa, to miasto, piękne historia, każdy kamień ma swoją historię i w ogóle tyle uczelni w ogóle, ale i katolickich, bo tam i seminaria duchowne, zakonne, to było niesamowite bogactwo, ale jak wspomniałem przed chwilą, kiedy przyjechaliśmy na taki wstępny miesiąc, sami byliśmy, to poznawaliśmy się, a niektórych odkryłem, bo znałem kogoś, prawda, gdzieś tam spotykaliśmy się na płaszczyźnie jakiejś tam szkolnej, czy nieszkolnej, czy międzyszkolnej, a tutaj naraz odkryłem kolegę, który też przychodzi do seminarium, ale dla mnie takim wielkim odkryciem było to spotkanie z tą resztą, a więc z tymi starszymi już, którzy przyjechali później, od października, wspólne rekolekcje, ale i potem ta pewna obserwacja tych, którzy już byli na po prostu jeden rocznik czy sześć wyżej i przygotowywali się już bezpośrednio do święceń kapłańskich. Było to dla mnie takie wielkie bogactwo i bardzo się cieszyłem. Nawet pamiętam, że najmłodsi jakoś złączyli, skumplowali, by się chciało powiedzieć w cudzysłowie, z tym ostatnim rocznikiem, przynajmniej ja tak to odbierałem. I bardzo, bardzo dużo mi dała ta postawa tych, którzy już tam byli i sam w to wchodziłem, bo to potem modlitwa we wspólnocie osobista, po prostu lata studiów, formacja na różny sposób. To mnie budowało, niewątpliwie. I oczywiście seminarium to było takie miejsce, gdzie wszystko było poukładane pięknie, bo to czas modlitwy, czas studium było poukładane. Potem, kiedy już się wchodziło w kapłaństwo, trzeba było się wziąć za siebie.
Właśnie wspomniał ksiądz biskup o takim braterstwie, wspólnocie, ale też i autentyczności. Jak dzisiaj właśnie kształtować takie braterstwo, wspólnotę i autentyczność?
To nie jest takie proste pytanie, prawda? Bo z tym się zmagamy wszyscy. Widzimy, myślę, że to, co papież napisał w tej swojej encyklice o braterstwie, Fratelli Tutti, prawda? To widać, że to jest coś bardzo istotnego i ważnego, żeby budować to braterstwo, którego brakuje. Zresztą są różne, przeróżne przeszkody na budowanie tego braterstwa, nie mówiąc już o tej pandemii, którą się teraz wszyscy tłumaczymy, ale wiadomo, że te wszystkie trudności trzeba podejmować, przezwyciężać, żeby jednak widzieć, że to braterstwo to jest czymś fundamentalnym, że tak już było, że Pan Jezus zaprosił uczniów do siebie, aby właśnie uświadomić im, że mają mu towarzyszyć i to towarzyszenie ma ich nauczyć takich wzajemnych relacji przez Niego. A więc zaprosił do siebie, żeby przez Jezusa mogli budować tę jedność też ze sobą i potem z tymi, do których są posłani. Ale przede wszystkim widzę tutaj potrzeba takiej naprawdę realnej, autentycznej więzi z Panem Jezusem, że to jest fundamentem wszystkiego, całej formacji osobistej i tej stałej, która przecież jest, która się zaczęła już od rodziny i jest poprzez seminarium i dla innych też, czy w innych środowiskach, i ona musi trwać i człowiek musi być za nią odpowiedzialny.
To prawda. I ta braterska wspólnota księdza biskupa, wiemy, że w seminarium była nazywana też rocznikiem papieskim. Dlaczego, księże biskupie, tak ksiądz nazywa swój rocznik?
A to znaczy się, myśmy nazywali siebie rocznikiem papieskim, bo święcenie mieliśmy, jak już to było wspomniane przed chwilą, rok święceń to był 1978. Mieliśmy w marcu święcenia, a w październiku kardynał Karol Wojtyła był wybrany na stolicę Piotrową 16 października, a wcześniej był przecież jeszcze papieżem Paweł VI, który zmarł 6 sierpnia tegoże właśnie roku, potem był wybrany Jan Paweł I, a więc trzech papieży w tym samym roku naszych święceń, czyli powiedzieliśmy, że jesteśmy rokiem papieskim.
A właśnie jakbyśmy teraz mieli cofnąć się do tego momentu, kiedy ksiądz biskup był świeżo po święceniach kapłańskich. Pamięta ksiądz biskup, jakie uczucia może towarzyszyły podczas odprawienia pierwszej mszy świętej?
No, to wiadomo, jak wszyscy coś takiego pierwszego przeżywają, pierwsza msza. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że od samego początku jakoś Pan Jezus domagał się ode mnie takiego pełnego zaufania i chciał mi powiedzieć, że nie myśl sobie, że ty to wszystko zrobisz, dopniesz do końca. Pamiętam dokładnie Wielki Czwartek 23 marca 1978 roku, kiedy mieliśmy święcenia. Byłem wtedy takim duktorem na roczniku, czyli duch, zwód. Taki no, gospodarz klasowy, wójt, nie? To moim zadaniem było podziękować biskupowi za święcenia, podziękować przełożonym, rodzicom, no i tym wszystkim, którym było trzeba. No i mieliśmy to podzielone. Kiedy przyjechaliśmy po rekolekcjach prosto do katedry, to okazało się, że brakło nam jednej wiązanki kwiatów. I kiedy było po święceniach, odprawialiśmy pierwszą mszę w koncelebrze z biskupem, to po komunii, czy w czasie komunii, podszedłem, aby spojrzeć na święte postaci, wracam do ławki, ktoś klepie mnie po ramieniu, odwracam się i podaje mi ktoś kwiaty. No i mówi, że tam ktoś z tyłu podał kwiaty z najlepszymi życzeniami. Że jest okazja do życzeń, wiadomo, ale że teraz, w czasie komunii, no ale okazało się, że to był ten ostateczny już moment, bo właśnie ta wiązanka kwiatu okazała się tą, którą mi brakło. I to była taka podana, myślę, przez ręce Bożej Opatrzności, ta wiązanka kwiatów. I tak to odebrałem, że Pan Bóg mi mówi: Marek, nie myśl sobie, że sam dasz radę, ale też nie myśl sobie, że jesteś sam, bo ja jestem z tobą i widzisz, tu od pierwszej mszy ci chcę powiedzieć, że żebyś się nie martwił, ale żebyś mi zaufał do końca.
A jak to Boże błogosławieństwo było dalej w posłudze księdza biskupa, dowiemy się po przerwie, bo teraz zatrzymamy się na chwilę, aby zaprosić Was na utwór muzyczny pod tytułem Serce wielkie nam daj. Wracamy już za moment.
Serce wielkie nam daj, zdolne objąć.
krótkiej przerwie wracamy do dalszej części audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Marek Szkudło, biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji katowickiej. Jako młody ksiądz w roku 1981 trafił ksiądz biskup na parafię, na której terenie znajdowała się kopalnia Wujek. Jak łączyła się kapłańska posługa księdza biskupa z umiłowaniem ojczyzny i postawami patriotyzmu?
No niewątpliwie, jak to pan mówi, była to dla mnie wielka lekcja, dla mnie młodego księdza, bo to była moja druga parafia po pierwszej, którą zostałem przeniesiony do Katowic, właśnie w takie szczególne miejsce, kiedy tutaj tworzyła się Solidarność, kiedy robotnicy domagali się swoich praw, kiedy czuli się odpowiedzialni za swój zakład pracy, ale przede wszystkim umiłowanie do ojczyzny kierowało nimi, to była to dla mnie rzeczywiście taka wielka lekcja. Zaraz na początku przeżywaliśmy wspólne rekolekcje z górnikami kopalni Wujek, rekolekcje ewangelizacyjne, święcenie sztandaru Solidarności. Potem wreszcie przyszedł 13 grudnia 1981 roku, kiedy rozpoczął się stan wojenny. Pamiętam dokładnie, jak o 4 rano przyszli górnicy kopalni Wujek i dzwonili na probostwo, przyszli do swoich duszpasterzy. Kiedy im otworzyłem, to powiedzieli, że przyszliśmy po światło, bo nie wiemy, co robić. Ksiądz proboszcz chodził codziennie na kopalnię, potem 16 grudzień, a więc ta tragedia, 9 górników zabitych na kopalni Wujek. Te trudne czasy przyczyniły się do tego, że nasza parafia była taką małą parafią, ale bardzo się scaliła. Nawet przeżyliśmy potem rekolekcje ewangelizacyjne. To było dla mnie niesamowicie budujące, a z drugiej strony też dla mnie, młodego księdza, była to wielka lekcja takiej cierpliwości, bo i byli tacy, którzy stali z dala od kościoła, ale którzy czuli się teraz oszukani i wracali i sami potem mówili w takich spotkaniach osobistych, że nie jest to łatwe, żeby teraz zacząć znowu chodzić do kościoła. Trzeba jakiegoś czasu i oni właśnie tego mnie uczyli, że trzeba im towarzyszyć i potem byłem świadkiem niesamowitych przemian. Wręcz cudów, które dokonywały się na moich oczach.
Też ta nauka cierpliwości, ta postawa patriotyzmu na pewno były niezwykle ważne i są niezwykle ważnymi postawami w życiu kapłana. Też nawet błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński mówił przecież o tym, że zaraz po Panu Bogu najbardziej kocha ojczyznę. Ale w takim razie jeszcze, jakie cnoty powinny cechować kapłana?
No przede wszystkim powinien być w tym znaczeniu Bożym, to znaczy takim, który codziennie na nowo robi miejsce Panu Bogu w swoim sercu, który jednego pragnie realizować Bożą wolę, nie swoją, który potrafi rzeczywiście zrezygnować z swoich planów, ze swojego widzenia i kapłaństwa, ale wszystko to widzieć po Bożemu, a to się odkrywa w tej takiej bardzo osobistej relacji z Panem Bogiem, którą trzeba na co dzień realizować, mieć. No i oczywiście myślę, że być tutaj odważnym w tym takim przyznawaniu się do tego, że jestem tym, który realizuje nie swoją wolę, ale wolę Pana Boga. I Pan Bóg tego chce ode mnie, dlatego ja nie mogę inaczej. Dlatego te cechy tutaj takiej więzi z Panem Bogiem, wierności Jemu i odwagi w tym realizowaniu tego, co Bóg chce, po prostu powinny cechować kapłana. To taki prorok współczesny, który musi być jasnym znakiem wobec świata.
W archidiecezji katowickiej została księdzu biskupowi powierzona funkcja koordynatora formacji stałej kapłanów. Wiemy już, jakie cechy powinien mieć dobry kapłan, ale jak w takim razie powinna wyglądać dziś formacja kapłanów, by właśnie nieustannie pogłębiali oni w sobie łaskę powołania?
To niewątpliwie oni i ja pierwszy, ale oni sami powinni być świadomi, że to, co osiągnęli w seminarium, to nie wystarcza, że formacja musi być realizowana przez całe życie. To nie jest tak, że to jest jeszcze miesiąc poświęcenia, to jest rok, jest formacja stała, więc stale muszę dbać o to, żeby budować więź z Jezusem. Tak jak on zaprosił swoich uczniów i dbał o to, czy chciał im przekazać, że to ta więź z nim jest dla nich najważniejsza, a potem dopiero zrobi coś dla niego. Dlatego trzeba budować. I u nas w naszej archidiecezji, od starania się każdego z osobna o tę formację, trzeba uświadamiać, że każdy, który jest posłany do konkretnej parafii, że ta podarowana mu grupa, czy ci, którzy, dla których ma być jakimś opiekunem, że oni są też dla niego taką grupą formacyjną, bo on też musi się ich nauczyć, on pewne rzeczy może nie zna, bo nie spotkał się na przykład z jakimś ruchem neokatechumenatu czy innych, musi się tego nauczyć, a więc to już jest taka pierwsza grupa formacyjna. Ponadto u nas do 5 lat roczniki spotykają się wspólnie na rekolekcjach, a potem po 5 latach uczestniczą w rekolekcjach po prostu w różnych grupach, gdziekolwiek chcą. Od kilku już lat księża spotykają się w drugie czwartki miesiąca w rejonach takich, to znaczy w dekanatach, aby tam przeżywać też taki wieczór. Są to przede wszystkim, jest to adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi, spotkanie, czy konferencja ascetyczna, no i spotkanie też przy stole, bo musi być ta rozmowa, bycie ze sobą, tego nam dzisiaj bardzo brakuje, tych wzajemnych takich relacji, tego braterstwa, o którym też wspominaliśmy. I poza tym też praktykowaliśmy takie sesje formacyjne i to na dwóch płaszczyznach. Ascetyczne, to w gronie rocznika, to było najczęściej po południu, bo katecheza. Roczniki zostały zaproszone na spotkanie. Natomiast ta druga forma to po prostu sesje pastoralne, tematyczne. Można sobie było wybrać, zapisać się i uczestniczyć. I to było najczęściej między 10 a 14.
Tak, te wszystkie spotkania na pewno bardzo mocno wpływają na taką formację, ale też myślę, że bardzo potrzebne jest wtedy otwarte serce i zaufanie. Też jako dewizę ksiądz biskup wziął sobie słowa: Tobie, Panie, zaufałem. I co dla księdza biskupa osobiście jest takiego najpiękniejszego w tej biskupiej posłudze?
Ja myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby iść do ludzi właśnie i być z nimi, bo myślę, że po to jest pasterz, żeby być z ludźmi, żeby im służyć, żeby po prostu mieć dla nich czas. To jest najważniejsze. Jeśli pozwolicie, to chciałem jeszcze odnieść się do takiego doświadczenia, które cały czas we mnie żyje. Mianowicie powiedziałem, że w czasie studiów w Krakowie kardynał Karol Wojtyła był metropolitą wtedy. Ja też z kilkoma kolegami chodziłem na takie spotkania z niepełnosprawnymi do kościoła świętego Mikołaja. No i kiedyś tak postanowiliśmy, że może zaprosimy metropolitę na takie spotkanie. No i byliśmy u niego, bo rektor się zgodził, byliśmy u niego, żeby go zaprosić. Mówi, kiedy to macie? Patrzy w kalendarz, kiedy powiedzieliśmy mu o dzień, godzinę, mówi, no niestety wszystko zajęte. No i jeszcze pokazał ten kalendarz, mówi, ale przyjdę. To mnie bardzo zastanowiło. Mówi, wszystko zajęte, ale przyjdę. Nie wiem, czy odprawię mszę, czy powiem tylko słowo. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście przyszedł. I nie wiem, czy odprawił mszę, czy tylko powiedział słowo, ale był wtedy. No i właśnie wtedy to było takie spotkanie też wspólnoty seminaryjnej z tymi niepełnosprawnymi chorymi. A potem, kiedy został wyświęcony, kiedy wybrany na stolicę Piotrową. Pamiętamy tę inaugurację, kiedy powiedział, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. I wtedy jakoś to połączyłem sobie i mówię, że on to nie powiedział, o tak, bo wypadało powiedzieć to następcy świętego Piotra, ale on to powiedział z własnego doświadczenia, bo on codziennie robił miejsce Jezusowi w swoim życiu. I robiąc miejsce Jezusowi w swoim życiu, miał czas dla każdego człowieka, nawet kiedy kalendarz był zapełniony. I to naprawdę tak przemawia do mnie i to żyje we mnie. I czasami się właśnie dzielę tym doświadczeniem, bo to życie stawia przed nami takie różne znaki, wydarzenia, osoby, którym odkrywamy właśnie to, co jest istotne. I to mi właśnie w Tobie, Panie, zaufałem, to znaczy otwieram się na Ciebie, Panie Boże, żeby tylko dzięki Twojemu Duchowi mógł zrealizować to moje posłannictwo bycia z ludźmi, umiejętność bycia dla nich i życia dla nich. To jest bardzo istotne i ważne.
Święty Jan Paweł II powiedział też, że powołanie to dar i tajemnica. Jak właśnie w kontekście swojego powołania rozumie ksiądz biskup te słowa?
No niewątpliwie dar to jest to, czego doświadczam codziennie na nowo. Naprawdę to jest wielki dar. Uważam, że niczym sobie na to nie zasłużyłem, bo ani na to, na tę pełnię kapłaństwa nawet nie zasłużyłem. I nie wiem, ale mówię, że to jest obdarowanie, a że tajemnica to właśnie, że wciąż coś nowego się odkrywa. Tak jak Pan Bóg jest taką tajemnicą, którą nie można zamknąć w jakichś ramach, bo to było nieprawdziwe, bo Bóg po prostu jest taką tajemnicą, która codziennie przed nami się odkrywa, wypełnia i zachwyca nas. I pociąga nas. To jest niesamowite.
I tą piękną odpowiedzią kończymy dzisiejszą audycję. Przypomnijmy, że naszym gościem był ksiądz biskup Marek Szkudło, biskup pomocniczy i wikariusz generalny Archidiecezji Katowickiej.
Dziękujemy księdzu biskupowi za tą rozmowę i pokazanie nam właśnie, jak pięknym darem jest powołanie kapłańskie i biskupie.
Ja też bardzo dziękuję Wam za to, że podarowaliście mi ten czas i że wywołaliście we mnie, czy spowodowaliście, że jakiś rezonans powstał znowu w tym moim sercu, który dotyczy powołania tego daru i tajemnicy. Ale jeśli mi pozwolicie jeszcze, to tak sobie myślałem, że Wam to też powiem, bo to jest dla mnie takie bardzo istotne, że w dzień moich święceń biskupich 6 stycznia 2015 roku jeden z moich przyjaciół, kapłan, darując mi obraz przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie, napisał własnoręcznie na odwrocie takie życzenia. Kiedy będziesz kuszony przez świat, jak każdy mający władzę, aby być ważnym, spójrz w twarz Jezusa w wodach Jordanu, który przyjął postać sługi, aby wywyższyć miłość Boga. Twoje namaszczenie Duchem Świętym dla wypełnienia misji pełnego kapłaństwa niech da Ci czujność na obietnicę Ojca Niebieskiego. Oto mój umiłowany. Chciej jedynie tego jedynego umiłowania Ojca z nieba, które jest nam dane w Synu Bożym, Jezusie, Słudze. To taka dopowiedź na koniec.
Dziękujemy bardzo, niech te słowa też rezonują w naszych sercach. Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze.
A żegnają się z Wami Kamil Sacharzewski
i Agata Kukawka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria Zawsze-Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wybój na głębie, jest przy Tobie Chrystus.